Dzień dobry. Witamy serdecznie.
Hola.
Mamy odcinek ogłoszeń.
Estoy bien.
Co tam u was, panowie?
Tak od razu już w ogóle na starcie
strzelamy? Ja się czuję
pytam,
tak jakby,
co tam u was?
Że taki średnio się czuję.
Ja też chory jestem.
Ja nie jestem, nie powiedziałbym, że jestem chory, chyba mi jesieniarstwo to dorwało.
Jesteś jesieniarą.
No chyba, mam problem mam natury takiej, że czuję się po prostu taki, jakby ktoś kijem w łeb.
Ja ostatnio zauważyłem u siebie to, że bardzo polubiłem w tym roku wyjątkowo jesień. Jakoś mnie ekstremalnie jarają kolory drzew. Tak jak nie pamiętam kiedy.
To prawda, to jest akurat prawda, ale z drugiej strony wiesz co, ja rozmawiałem o tym ostatnio z kimś i z Pauliną i Paulina powiedziała coś takiego pięknego, że lada moment będzie na niebie taka szmata i to jest prawda, wiecie, chodzi o to, że spadną liście z drzew i będą brązowe, szare drzewa, nie będzie już trawy zielonej, bo będzie wszystko takie wyschnięte i wygląda jak badziew. I na niebie będzie jakby constant color light
wieczna
gray.
Wieczna szarość.
Tak. To taka, i jakby po co taka jesień? Po co komu taka jesień?
No właśnie teraz się nią cieszę bardziej jeszcze.
Panie, to pan,
ale wiesz,
pan.
Bo bez tej szarości byś nie docenił wiosny zielonej i jesieni.
Wiesz co, ja nie powiedziałbym tak, bo ja myślę po prostu, że ja bym bardzo docenił wiosnę też, gdyby była spoko, w sensie, że jest spoko, jakbym nie musiał przez 3 miesiące w roku, jak górnik, słońca nie zobaczyć, bo po prostu jest non-stop szaro albo czarno. No to już jest. Jeremy Clarkson by jest zachwycony 4 porami roku w Polsce, nie?
Ja też. Dobra, panowie, w podcaście technologicznym meteorologię mamy już za sobą,
tak.
Więc super. Działy się rzeczy.
Oj.
Działy się dwie konferencje tak naprawdę w ciągu ostatniego odcinka do dzisiaj się tak naprawdę wydarzyły.
To prawda, coach Mike mówił konferencja tygodniowa, a my mieliśmy aż dwie.
Tak.
Pamiętacie w tym?
Tak, mówił o tym?
Kto ci ukradł marzenia, to mówił, że książka dziennie, konferencja co tydzień, szkolenie raz na kwartał. Czy coś w tym stylu, czy na odwrót? Szkolenie raz na tydzień, a konferencja raz na kwartał.
No tak, najlepiej wszystko u niego. Za bardzo duże pieniążki.
Nie, powiedział, nie czytaj moich książek.
A okej, no dobra.
Ja tu użył brzydkiego słowa na S.
To ja już to mam odhaczone, jakby co.
Tak.
To pierwszy krok do sukcesu już za mną. Dobrze, dwie konferencje. Wróćmy do tematu, bo coach Mike łatwo wciąga w swoje sidła. Rzeczywiście Apple w poniedziałek. Nietypowy dzień
dzisiaj
jak
Google.
Na Apple. Dzisiaj Google. Podziało się. O czym chcemy na początku?
Ja mogę wam opowiedzieć trochę o Google, jeśli macie ochotę, bo chyba żaden z was konferencji oglądać nie oglądał.
No ja właśnie specjalnie chciałem zostawić to tobie, bo wiem, że jednak jesteś fanonem Pixeli od zawsze i byłem ciekawy po prostu, co oni pokazali? Co w tym kurde Pixelu jest?
Wiesz co, sytuacja wygląda tak. Nowe 2 piksele zostały pokazane już tam z miesiąc czy coś tam temu. I więc ich wygląd był znany. Co ważne, z tyłu jest taki, teraz tak, że jest taki duży pasek i wiesz, na iPhone'ie się mówi, że to jest taka wysepka, nie? A oni powiedzieli, że to jest kamera bar. W sensie jakby, they don't give a fuck, na środku naszego telefonu z tyłu jest kamera bar. I w przypadku Pixela zwykłego są tam 2, w przypadku Pixela Pro są tam 3 kamery. Wszystkie kamery zostały zaktualizowane. W ogóle całe urządzenie jakby znowu, selling pointem jest tak samo jak w przypadku teraz konferencji Apple'owskiej mamy M1, tak tutaj Tensor M2, Tensor 2, nie wiem jak się nazywa do końca.
A nie jeden? To nie jest pierwszy?
Właśnie M2 jest chyba coś takiego.
Tak, też czytałem, że M2 ten sensor jest, aczkolwiek na tej prezentacji było napisane po prostu. Bez żadnego numerka, później w podsumowaniach widziałem, że to jest 2.
Okej, okay. No i teraz to powiem wam jakby, co tam się będzie działo. Oni zrobili bardzo dużo zmian w kontekście aparatu, chyba najwięcej od momentu, kiedy Pixel się tak naprawdę pojawił. Do wszystkiego oczywiście korzystają z tych możliwości, na które Tensor pozwala, tak? Oni powiedzieli na bardzo dużo rzeczy, że nie mogli czegoś zrobić, ponieważ technologia na to nie pozwalała, ale teraz z racji tego, że mają Tensora, to technologia na to pozwala. I rzeczy, żeby
było
jasne...
mówi to samo, tak? By the way, nie? Jakby AM1, no.
To prawda. I ja jestem w stanie to zrozumieć. I teraz... To, co jest takie, znaczy tak, sam Pixel to jest faktycznie flagship, nie? W sensie mamy duży telefon, duża bateria, 128 GB i 12 GB RAM-u w przypadku Pro, w przypadku zwykłego tam jest chyba 8 GB RAM-u i 128 GB, duże baterie, 4 o ileś tam, 800 chyba i 5000 mAh, które napisane, że będą trzymały 24 godziny w ogóle, co jest jakby, a w przypadku Battery Optimization będą nawet do 48 godzin trzymały na baterii. Szybkie ładowania, oczywiście, 120-hercowy maksymalnie ekran w Pro, 90-hercowy zwykłym. Ceny,
i w tym które... Pro też, a propos ekranu, jest adaptacyjne, takie jak w iPhone'ie, nie?
Tak, w tym zwykłym też jest.
A, to okej, okay, to myślałem, że
tylko, że do 90 locked. Zamiast 120. Ceny w ogóle są dość interesujące, bo tam w ogóle jest tak, albo wybierasz Pro, albo wybierasz zwykły, jedyne co wybierasz potem to jest kolor urządzenia. I w dolarach...
A nie ma pojemności dysku?
128.
Ale jest nie można tylko więcej ani mniej. Więcej. Aha, okej.
Ale to, co jest interesujące, to jest to, że zaczyna się od 5,99 dolarów zwykły, a za 8,99 Pro. I to są całkiem niezłe ceny. I do tego sprawdzałem, że nie wiem, w których krajach dokładnie, na pewno w Niemczech jest teraz taka promocja, że jak kupisz sobie, zrobisz preorder do tam 28 czy 7 października, to do Pixela, którego kupisz, dostajesz darmowo słuchawki Bose, te 700, te takie wyciszające. To nie są kuce, tylko to są te takie to jest... bardziej...
Znaczy to jest kuce 35 jakby upgrade. Aha. To jakoś tak było, że...
To są takie same prawie, że te słuchawki.
No, takie QC35 troszeczkę o jeden model wyżej, powiedzmy, bo to miało być wyglądają tak, że one znikną z rynku i będzie właśnie zamiast tego inna numeracja, nie? Ale jak teraz jest, bo teraz wypuścili jakieś coś...
45 czy tam 35
no
druga
właśnie,
generacja.
Już nie wiem,
ale to
Bose,
Bose 700, one w tym momencie kosztują 1500. Więc jeśli ktoś kupi sobie... Tak.
Aż tyle?
Tak.
No. Okay.
Więc jeśli kupisz Pixela za 649 euro, bo tyle kosztuje w Niemczech i to jest w takiej opcji tam 3800 zł, to de facto jeszcze dostajesz słuchawki za 1500, więc Pixel kosztuje cię 2300 zł, nie? Więc to nie jest, w sensie wiadomo, że musisz zapłacić te prawie 4000 w euro, ale generalnie dostanie słuchawek w gratisie jest fajną opcją. I teraz uwaga, bo to są takie czyste technikalia. To, co pokazali jako feature'y, które naprawdę mają cokolwiek zmienić, to zacznę od rzeczy, które są najmniej oczywiste. Wprowadzili diversity do kamery. Ja wiem, jak to brzmi. Ale zaczęli pracować z... wiesz, o co chodzi? Zaczęli pracować z ludźmi o różnych kolorach skóry, z różnymi odcieniami, z różnym nasyceniem, na przykład ciemnego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Po to, żeby Pixel robił najbardziej true to life zdjęcia osób, które nie są, nie mają jasnego koloru skóry. Ludzie robili zdjęcia, czy pokazywali zdjęcia, które zrobili swoimi telefonami i mówili jakby zespołowi Pixela, dlaczego to zdjęcie nie wygląda dobrze. Nie? Na przykład, że ta osoba ma skórę, która jest w kolorze takiej ciemnej czekolady, natomiast na zdjęciu miała na przykład szare odcienie, bo po prostu światło tak odbiło i stwierdziło, że no to musi być w takiej opcji taki kolor skóry. Więc oni mają faktycznie dział, w którym współpracują też z ludźmi o różnych kolorach skóry i mają, bardzo się tym chwalili, że mają diversity zespół i diversity ludzi, którzy razem z nimi współpracują po to, żeby telefon faktycznie robił zdjęcia i na zdjęciach kolor skóry był taki, jaki jest. Jeśli jest brązowy mocno, to bardzo brązowy, jeśli żółty bardziej, to bardziej żółty. W sensie, żeby to było tak, jak kolor jest naprawdę, nie?
Jasne, jasne. Ja pamiętam, że wydaje mi się, że na jednej z konferencji Apple'a i nie pamiętam, czy to była tegoroczna, czy zeszłoroczna, oni też coś wspomnieli o tym. To było jedno zdanie dosłownie, ale gdzieś tam padło, że faktycznie jakby chodzi o to, tam tonalność tych kolorów, tak, coś tak. tam, coś tam, że jakby wspomnieli właśnie, że do, też pracują i no bo wiesz, musimy pamiętać o tym, że te aparaty to nie jest tylko optyka. Znaczy tak. optyka to jest tylko połowa.
Oni powiedzieli nawet na konferencji, historii, że nie? algorytmy są biased w kontekście białych ludzi, ponieważ biali ludzie zaczęli robić algorytmy najpierw.
No, nawet, oni, to, nawet tak, powiedzieli,
tak bezpośrednio?
Powiedzieli, że po prostu, że mamy, że jest biased, bo nie były diversity, teraz jesteśmy bardziej diverse, więc nasze telefony też powinny być testowane bardziej diversity. To jest bardzo fajne.
Szacun, jasne.
Ja tak, jak zapowiedziałeś ten temat, to myślałem, że po prostu taka nazwa górnolotna, to faktycznie okazało się, że coś jest z sensem.
Tak. I kolejna rzecz, która jest, znowu, będę szedł do takich najbardziej oczywistych, to jest coś takiego jak motion blur. To znaczy, jak robisz zdjęcie, gdzie jest ciemno i ktoś się rusza, to będzie ta osoba na przykład podskakująca rozmazana. I oni w tym momencie zaczęli, z racji tego, że każdy piksel teraz będzie miał obiektyw zwykły plus obiektyw szerokokątny. Obiektyw szerokokątny robi zdjęcie razem z obiektywem zwykłym. Obiektyw szerokokątny ma dużo szybszą migawkę, w efekcie czego jest, rzeczy są nierozmyte, no i oni potem robią computational photography po to, żeby na przykład na rozmytym zdjęciu twarz była nierozmyta, nie? Ale robią też the other way around, co jest interesujące. Znaczy, jak robisz zdjęcie na przykład w metrze komuś, tak? Ktoś stoi przy pociągu metra, który odjeżdża, to aparat zwykle po prostu robi tak, że no... pociąg metra zatrzymuje się w sekundę, tak? Ponieważ migawka jest taka, że nie ma motion blur, po prostu widać zatrzymany przez chwilę pociąg metra. Oni pozwalają to wyłączyć jakby tą funkcję, to znaczy, że kiedy robicie zdjęcie, to faktycznie do zdjęcia, i oni robią to post factum, by the way, można dołożyć motion blur, to znaczy jeśli jest na przykład odjeżdżający pociąg, to oni mogą go faktycznie zblurować i wtedy to wygląda troszeczkę jak action shot bardziej niż mniej.
Okej, okay. No to w iPhone'ie można to zrobić na każdym zdjęciu, które jest live photo, wystarczy, że przesuniesz paluszkiem do góry i na dole masz kilka opcji, co ma się z tym zdjęciem wydarzyć, ale jakby spoko, dobrze, że działają, nie?
I jeszcze są dwie rzeczy, o których powiem szybko. Jednej powiem bardzo szybko, bo właściwie to jest 4K wideo HDR. Zrobili tak, że podeszli do problemu robienia wideo jak do robienia zdjęć, więc chcieli zrobić, żeby każde wideo, które zostało robione na pikselu, miało ten distinctive pixel look. Wiesz, jak robisz zdjęcie na pikselu, to ono ewidentnie wygląda, że zostało zrobione na pikselu. Jest ostre, takie punchy i tak dalej. I oni, udało im się, według tego, co mówią, wdrożyć dokładnie ten sam look w kamerę. Więc teraz jak się kręci wideo, to ono też jest punchy, kontrastowe i ma ten taki pixel look. I teraz feature, który jest najbardziej crazy, Magic Eraser. To znaczy, kiedy robisz zdjęcie i na przykład jesteś na plaży i robisz sobie zdjęcie selfie z rodziną i gdzieś tam z tyłu kogoś widać, to telefon powie ci, naciśnij ten przycisk i po prostu on wymazuje i zastępuje to miejsce, gdzie na przykład ktoś stał, tak, żebyś na zdjęciu był tylko ty. I oni to robią w wielu różnych miejscach.
Że też Józef Stalin nie doczekał czasów, kiedy wyszedł Pixel 6, by tyle roboty mu zniknęło.
Tak. Wyglądało to, powiem szczerze, imponująco. I w ogóle mieli fajne osoby zapraszali do tego, żeby niektóre funkcje pokazywać. Na przykład to opowiadała pani, która jest production design, coś tam, chodzi o jak kręci się film, żeby te lokacje wybierać i w jakiś sposób przygotowywać.
Scoutem jest.
Znaczy, no, ona jest. Ona akurat jest gdzieś ewidentnie takim dyrektorem, który się tym zajmuje i ona pracuje przy Black Panther 2.
Ale może być scouting director, wiesz, jakby to.
Może być, ale ona miała jakiś tytuł, który był tam design napisany w nim. I ona mówi, że dzięki Pixelowi może teraz robić, jak jedzie na przykład na jakąś lokację, żeby zobaczyć, co mogłaby tutaj zrobić, czy to się nadaje do tego, żeby tam kręcić film, to na przykład są tam ludzie, więc ona jak robi zdjęcie, naciśnie sobie Magic Erase i Pixel automatycznie znajdzie wszystkich ludzi i usunie ich z kadru. Nice. Zastąpi te miejsca i wiesz, to widać w niektórych miejscach, że to jest, że jakby coś zostało tam wycięte, a z drugiej strony, jeśli wrzuciłaby to na Instagram, albo miałaby to komukolwiek tak pokazać, po prostu wiesz, na zasadzie, cześć, popatrz, to, jak to wygląda, to tam nie ma ludzi, nikt się nie zorientuje, że tych ludzi po prostu zostali wycięci, nie? Tak samo demo Live Translate, bo oni oczywiście tak samo jak Apple włożyło, to oni też zrobili, chociaż oczywiście ten ich nie działa jakoś 30 000 razy lepiej, to sytuacja wygląda tak, że oni przetestowali to z Marie Kondo, bo Marie Kondo mówi po japońsku, ona nie lubi mówić po angielsku, bo uważa, że nie umie mówić po angielsku ładnie, więc woli mówić po japońsku. I ona po prostu ktoś, w sensie przeprowadzali z nią wywiad, gdzie ktoś mówił do Pixela, ona go potem brała, słuchała, ona opowiadała po japońsku do Pixela i Pixel mówi to potem. I ona w pewnym momencie powiedziała po angielsku, że I'm very amazed. Że on tłumaczy naprawdę rewelacje. Nie jestem w stanie tu uwierzyć, bo Google ma dużo lepsze takie machine learningowe czy tłumaczowe rzeczy, nie?
To wam powiem a propos prawdziwego zastosowania Google Translate'a w życiowych sytuacjach. Co prawda to nie była forma głosowa, ale w forma tekstowa, bo jak z moją żoną mieliśmy okazję być w Buenos Aires, to ostatniego dnia, jak już wydaliśmy wszystkie pieniądze, mieliśmy odliczone co do jednego peso na ostatnią kolację i ostatniego steka, to ja w Google Translate napisałem panu taką krótką rozprawkę, że dzień dobry, to jest nasz ostatni wieczór w Buenos Aires. Już mamy tam mało gotówki, zostało nam tylko to, żeby zamówić tego konkretnego steka. Niestety nie stać nas na żadne dodatki, na żadne napoje i tak dalej. Przepraszamy i jednocześnie dziękujemy, bo jest u was super, już u was byliśmy. I pan tak popatrzył na to. Widać, że w pełni wszystko zrozumiał. Jeszcze nam przyniósł po prostu wodę, że tak powiem, na gratis od firmy. I było
na
to
dom,
całkiem przyjemne. Co?
Na dom.
Na dom.
Na dom.
On the house.
Tak. Tak, tak, tak. Ale to było takie wtedy, pamiętam, że no, Google Translate, miałem też wrażenie, że to tak jakby zupełnie bez... zachowany został nawet ten klimat, o który mi chodziło, tej takiej wypowiedzi. Bardzo przyjemnie to wspominam, więc takie funkcje mnie cieszą, bo są użyteczne w przeciwieństwie
tak,
do wielu rzeczy, które się dzieje.
To prawda.
No i z konferencji pikselowej to by było tyle. Oczywiście piksele są dostępne do kupienia. A! Jedna rzecz, która mi się właśnie przypomniała. Snap się pojawił na konferencji, nie wiem czy ktoś ten. Pixel będzie miał feature, który będzie na razie ekskluzyw do Pixela 6. To znaczy, jak jesteś na ekranie blokady, tapniesz dwa razy z tyłu telefonu, to uruchomi ci się Snapchat z widokiem kamery, żebyś mógł od razu robić zdjęcie w Snapchacie, po prostu zrobić i ten.
Okay.
I powiedzieli, że Pixel is the best snap camera. Pracują oczywiście nad jakimiś lensami, które będą ekskluzyw dla Pixela 6 i nad jakimiś takimi innymi rzeczami. Bardzo fajna rzecz. Jestem zaciekawiony.
Znaczy, ja rozumiem twoje myślenie i to, że jesteś taki o wow, nie? Tylko, że z drugiej strony
było to 1000 razy, pamiętam jak Samsung wdrożył też coś takiego, że z ekranu blokady można było zrobić swipe i miałeś aparat do Instagramu.
No na przykład, nie, jakby wiązanie się z jedną aplikacją do takiej funkcji bardzo ogólnodostępnej, to też nie jest za dobry pomysł. Znaczy zakładam, że prawdopodobnie będzie można zmienić w ustawieniach, że uruchamiaj Instagrama tym dwutapnięciem albo uruchamiaj po prostu kamerę,
albo
a nie...
Nic.
Albo nic, no właśnie.
No bo ile razy naciśniesz to przez przypadek?
No to też prawda. Znaczy to czas, wiesz, to jest tak, myślę, że sensownie zrobione, chociaż ja z iPhone'em pamiętam, że jak sobie uruchomiłem to tapnięcie w plecki, no to zdarzało mi się przypadkowo faktycznie je uruchomić i to ostatecznie się pozbyłem tego skrótu. Natomiast no, jakby rozumiem oczywiście super i w ogóle taka ciekawostka. Dzisiaj wyczytałem, że akcje Snapa przekroczyły wartością akcje Facebooka.
O, ale w sensie, że ich wycena łączna, tak?
Nie chyba, właśnie nie wiem, czy wycena łączna, czy cena za akcję.
Chyba cena za akcję, bo wycena łączna
to nie znaczy, nie? Wiesz o tym.
No ale to tak, wiesz, to taka bardziej ciekawostka, nie? Że faktycznie, wiesz, no firma dużo mniejsza, chociaż to też nie aż tak dużo. No, wartość jej akcji jest, wiesz, trochę wyższa. No ale to też pytanie, ile ich jest faktycznie, ile tych akcji w obiegu.
Tak, to jest najważniejsze.
No właśnie, tak. to ja rozumiem oczywiście. No ale to, wiesz, bardziej jako ciekawostka. Nie, że tam, wiesz, Facebook umiera, nie? Bez przesady. To nie o to chodzi.
Ale to jest interesująca integracja i interesujący ruch, że Google ze Snapem, nie?
Tak, znaczy ja cały czas kibicuję Snapowi i jakby cieszę się, że nie umarł po tym, co się, wiesz, wydarzyło z Instagramem. I jak widać go, jeżeli pojawia się na tak dużej konferencji i tak ważnej konferencji dla Google'a, to znaczy, że jednak ta wiara w jego istnienie nadal jest i branża też tak uważa i wiesz, no to też jest tak, że dzieciaki nadal korzystają ze Snapa. To tak się, wiesz, wydaje tylko, no dobra, kto z tego korzysta? Przecież już wszyscy stamtąd uciekli do Instagrama. No nie, na Instagramie jest, wiesz...
Staruchy.
25 plus pewnie, albo nawet 30 plus, a Snap nadal jest absolutnie przejęty przez dzieciaki i oni cały czas snapują, także spoko, no jakby bardzo, bardzo fajnie. No poza oczywiście TikTokiem, który oczywiście jest turbo popularny wszędzie, w każdej grupie wiekowej. Ale tak, no super. Ciekawe, że właśnie się z nimi dogadali. Ale dobrze, niech działają, bo wiesz, Android nie ma zbyt dobrego track recordu, jeżeli chodzi o w ogóle nagrywanie wideo i story.
Funkcje i wsparcie dłużej niż 2 tygodnie, nie?
No to już inna sprawa, tak.
Tak, to jest jedna rzecz, że jak masz im bliżej Google'a, tym można bardziej zaufać, że te aktualizacje się będą pojawiały.
A, by the way, jest tak, że przez 5 lat będzie dostawać aktualizację security teraz Pixel.
Okej. Okay.
Orzeszku, zadam pytanie w imieniu całej naszej społeczności. Kiedy zamawiasz?
Ja. Miałem już w koszyku.
Naprawdę miałeś?
Tak.
To ja już zapowiadając następną część, ja już miałem w koszyku MacBooka Pro. Kontynuuj.
Okej, okay. ale ja nie, jakby ja nie potrzebuję drugiego telefonu, ja nie potrzebuję Androida. Testuję sobie regularnie, sprawdzam teraz, co się dzieje w androidowym świecie. Ja oczywiście jestem pod wieloma rzeczami, jestem zachwycony. Na przykład teraz w tym momencie mam w dłoniach Samsunga Galaxy S21 Ultra. To jest ten ich najmocniejszy Samsung i ja oczywiście jestem w szoku, jak to działa, jakie to jest szybkie, naprawdę jak wygląda... Jest dużo rzeczy, które na iPhone'ie jeszcze nie są takie dobre, jak są tutaj. Albo to, że odblokowuje sobie, to znowu w czasach pandemii wspaniale, że przycisk odblokowania, w sensie jest odblokowanie kciukiem, który jest po prostu pod ekranem, naciskam sobie przycisk i telefon jest odblokowany. I to fajne rzeczy, ale za każdym razem, kiedy zaczynam z tego korzystać dłużej, to mam takie, że jestem niestety balls deep totalnie w innym ekosystemie. I teraz zrobienie tego całego domu i wszystkiego wokół, żeby działało teraz na Androidzie, po pierwsze trochę nie ma sensu, a po drugie, Boże Święty, przecież ja mam wszystkie rzeczy ewidentnie pod HomeKita, nie? Jakby to jest nie
no
do przeskoczenia.
No już o tym mówiłeś, no jasne, no. Że tak, no to wiadomo. Ale
kusi, ale... kusił Pixel dlatego, że a to fajny telefon, ale jakbym chciał mieć najlepszego Pixela, to jest dużo pieniędzy, których ja wydawać po prostu nie chcę i nie ma to najmniejszego sensu.
Myślałem, że powiesz, których ja wydawać nie lubię.
Nie lubię.
No, to by skłamał. To
jest jakieś 400 repost gotowych, ale to...
Dokładnie, nie, tak nie można, nie można.
No więc no tak.
Dobra. No dobra, czyli Pixela mamy, zamówić go już można dzisiaj, tak jak Apple'sko?
Tak, od dzisiaj już można zamawiać Pixela, preordery i chyba za 2 tygodnie będą przychodzić.
Hmm. Ale nic się nie zmieniło, w Polsce oficjalnie się nie da.
Oczywiście, w Polsce oficjalnie nie ma i nic z tym nie zrobimy.
Także dzisiaj można już zamówić spokojnie nowy produkt firmy Apple Incorporated, którym jest ściereczka do ekranów, szczególnie tych nanoszklanych.
Nanocoating, to tam jest jakieś pokrywa nano.
W polsku. Nanostrukturalnych.
O. Tak,
kosztuje 99 zł, więc zachęcam serdecznie do zakupów. Jest naprawdę wiele sprzętów, które obsługuje. Nawet Apple Watch pierwszej generacji, więc spokojnie.
Naprawdę?
Wszystkie sprzęty.
Super.
Wszyscy mogą w takiej opcji sobie po prostu z tego skorzystać. To nie jest tak, że tylko ci, którzy korzystają z najnowszych urządzeń, firmy Apple tak. Operated Computers.
Są otwarci na wszelkie tutaj sprzęty, na wszelkich użytkowników. A tak naprawdę to jest kwestia taka, że oni dodają tę ściereczkę do tych ekranów XDR, to one się tak nazywają?
Owszem.
Zaraz sprawdzę. Tak, XDR. I do Maców można nałożyć tę powłokę i oni rekomendują używanie tylko tych ściereczek do nich, do tych swoich ściereczek, do tych ekranów, żeby odpowiednio o nie dbać.
Okay.
No ale teraz możemy sobie już wycierać tymi zegarki, telefony i robić to w sposób premium.
Wow. Premium wycieranie, to jest to, co mi się marzy. Dobrze, no to oczywiście bardzo chętnie, to jeżeli to jest nowość, to ja oczywiście kupię, bo wiadomo, wszystko z logotypem jabłuszka nadgryzionego, to ja bardzo chętnie. Ale tak, no pokazali też kilka innych produktów, na szczęście. Zresztą ten nie pojawił się na konferencji, to trochę mnie dziwi, surprise. Ale...
Bardzo dziwne, no bo jednak umówmy się, że...
Innowacja to innowacja, nie?
Dokładnie.
Przepraszam. No. Ale ma logo, oczywiście.
No musi mieć, no przecież.
W prawym dolnym rogu. Obsługuje, no. Przepraszam bardzo panów, nawet iPhone'a SE pierwszej generacji,
wow.
I iPhone'a 6, ale już piątki nie wytrzesz.
Piątki nie obsługuje.
Naprawdę. W zgodności nie ma napisane, że można piątkę
no to trzeba uważać. A później wiesz, idziesz z tym telefonem, z piątką, ze zbitym ekranem, a pan mówi...
No niestety...
Ściereczką przycierałeś.
Tarte było, nie?
Za 99 zł ściereczką. No i proszę.
Ewidentnie było tarte, wie pan. I to u nas nie, gwarancja nie obsługuje, jak jest tak bardzo wytarte, wie pan? Więc gwarancji nie ma,
no dobra,
pan?
Panowie, do MacBooków przystąp. Chyba, że chcecie
no, porozmawiać jeszcze o muzyce. AirPodsy i muzyka. Zacznijmy tak, jak zaczął Apple. Faktycznie zaczęli od muzy i jest nowy plan Apple Music, który jest
niedostępny w Polsce, żeby było.
Niedostępny w Polsce, oczywiście.
To jest zabawne.
Zupełnie nie dziwi. Natomiast bardzo jest dziwny. W sensie naprawdę trudno mi było zrozumieć, o co im chodzi. Tak naprawdę. A oglądałem konferencję na żywo. Miałem słuchaweczkę w uchu. Słuchałem dość wyraźnie. I zrozumiałem tyle, że jest taniej, bo rzeczywiście kosztuje to $4.99. Czyli prawie $5 miesięcznie. I masz dostęp do Apple Music, tak? Ale musisz tylko za pośrednictwem Siri. Czy ja mam aplikację Apple Music wtedy na telefonie i nie mogę jej używać, czy o co chodzi?
Masz aplikację Apple Music na telefonie, której nie możesz używać w takim sensie, że nie możesz wchodzić i przeglądać. Możesz na sensie, że działa tylko i wyłącznie, ej, Dingus, weź mi puść piosenkę. Mhm. A cała reszta rzeczy już nie funkcjonuje.
To ja jestem bardzo ciekawy, jak ja odpalam, kupuję ten plan, odpalam ja aplikację też, Apple Music, wyłącza, jak ona wygląda?
Ja już widzę, pewno masz informację, że twój plan nie obejmuje tego, żeby coś tam, jak coś tam...
Żeby korzystać z aplikacji.
Spadł. Wow.
Ja w ogóle domyślam się dlaczego, bo w sensie dlaczego zrobili ten plan, bo jak...
No pod HomePody, nie?
Tak, dokładnie, jak ja na przykład chciałbym... Wiesz, to co mówiłem przy HomePodach, żeby korzystać z HomePodów tak naprawdę w pełni sensownie, to trzeba mieć Apple Music, nie? Bo Spotify nie działa tak dobrze. Nie możesz powiedzieć, hej Dingus, zagraj mi piosenki na Spotify'u. Więc...
Jak no, nie możesz? Znaczy możesz, tylko musisz to zrobić na telefonie, no. A
no
później
właśnie.
Wyrzucić to audio do HomePoda. Okay.
No,
a
więc właśnie...
nie można do niej powiedzieć, tak?
Do HomePoda, no, jak tak powiesz, to on powie, że nie wie, o co chodzi.
Tak. Okay.
Bo jakby sam HomePod, wiesz, jako urządzenie, nie ma dostępu do Spotify'a. Właściwie rozumiem. Nie ma dostępu do niczego poza Apple Music rozumiem. Właśnie, nie?
Rozumiem. Tak, no to w Sonosie to można ustawić asystenta głosowego. Tam nie ma dostępu tylko i wyłącznie do Siri. Chociaż jest jakieś tam obejście z tym, żeby to zrobić jeszcze nawet.
No, ale teraz Siri ma być dostępna, zresztą Nest już, Nest czy co, jakieś inne coś, jest udostępnili możliwość wykorzystania Siri w urządzeniach firm trzecich, więc może być tak, że wiesz, Sonos w którejś tam iteracji
po prostu
Beama,
aktualizacją
czy czegoś
dodano.
Tam, albo aktualizacją doda po prostu obsługę Siri taką normalną już. Mhm.
No, więc...
To było fajne i byłbym zły, że mam, że miałbym, że mam Sonosy bez mikrofonów dwa.
Ale panowie, mając HomePody, zakładam, że macie iPhone'a.
Tak.
Więc
tak.
Mając iPhone'a, zakładam, że zdarzy wam się chcieć użyć palcem aplikacji.
No tak, to trochę nie ma sensu ten plan moim zdaniem.
Znaczy no ja wiesz, no ja się nawet nie zastanawiam i nie kupię, bo...
Bo nie możesz.
Bo nie mogę to raz, ale dwa, że jakby no nie czuję zupełnie tego i poza tym ja nienawidzę rozmawiać z Siri. Naprawdę wykorzystuję ją do bardzo, bardzo pojedynczych i turbo prostych rzeczy. Typu, mówię serio, ja wykorzystuję ją do dwóch rzeczy. Tak w ostatnim czasie, jakbym policzył, że przez dwa ostatnie miesiące, to tylko dwie rzeczy. Siri, włącz światło. Siri, wyłącz światło, no to powiedzmy, że to będzie ta jedna rzecz. A druga rzecz, Siri, stop. Jak leci muza na głośnikach, to jak powiem jej, żeby się zatrzymała, to zatrzyma. I wiem, że wtedy mnie zawsze zrozumie i nie ma zawsze gadania, że o, znalazłam w internecie tutaj informacje na temat stopów. Nie, mordo. Ja chciałem, żebyś już przestała grać, kurde, muzę. Ale więc jakby no nie wyobrażam sobie, że ja teraz mówię do tego głośnika i wymyślam, jak, co ja bym chciał posłuchać. Nie obchodzi mnie to. Ja wchodzę na Spotify, wybieram sobie jakieś tam playlisty randomowe i sobie muza leci i tyle. No nie wiem, jakoś bardzo chcą przekonać ludzi do tego Apple Music i to jest kolejny krok. Znaczy na pewno wiesz, no, dla tych, którzy nie chcieli wydawać aż tak dużo kasy na Apple Music i jakimś cudem nie przeszkadza im gadanie z Siri, no to może to jest jakaś opcja, no. Ale ja tego u siebie nie widzę.
Ja też nie. Trochę ci teraz, jak o tym pomyślałem sobie, bo faktycznie nie zdałem sobie sprawy, że ty nie masz takiej możliwości, to trochę mi przykro, że nie możesz poprosić swojego asystenta głosowego o zagranie piosenki, bo jest to jednak użyteczna rzecz. Mnie denerwuje to, że można to robić to tylko po angielsku i ostatnio robiłem testy na szerokiej gamie polskich artystów i o ile Batka Soflera i Marilla Rodrawicz idzie bez problemu, ale Dawida mi się udało raz w życiu zagrać, żeby mi puścił asystent głosowy i musiałem to przeliterować i to dość sprawnie.
Tak, ale mogłeś puścić tylko Forest.
Nie, to jakbym nie, bo on nie załapałby nazwiska twórcy i bym miał problem rozumiem. Z puszczeniem Forestu. Tak, więc ale jazz też nie puści. Nawet Sanach and Vito Bambino to nie rozumiem.
O, ale Ale Jazz.
Ale Jazz też
ale.
Próbowałem.
Też?
Jest smart. O, to by the way, jeszcze feature, który jest przy dyktowaniu nowego, na nowym Pixelu. Oni rozróżniają modele, kiedy dyktujesz głosowo, a kiedy wpisujesz coś na telefonie. I na przykład, kiedy mówisz Catherine, no to możesz być to Catherine przez K, Kat, albo przez C. Gdybyś napisał na telefonie, to one mogłyby ci powiedzieć na przykład podpowiedzieć ci Crusade, albo cokolwiek z racji tego, gdzie są te przyciski, które nacisnąłeś pisząc słowo Catherine. A z racji tego, że mówisz, to oni mają modele przystosowane pod fonię, i pod to, jak słowa brzmią i on wtedy ci, jak naciśniesz słowo Catherine, żeby je zmienić, to on ci zaproponuje inne sposoby napisania tego imienia. Bo wie, że prawdopodobnie masz na myśli.
No tak, bo jakby z dyktowania melodię tego słowa wybiera, a nie gdzie są literki do jego napisania. Rozumiem to. No ale tak. To tak chyba...
Nie, nikt tak nie robi. Ale okay. No więc dlatego to jest fajne, w jakiś sposób nowe.
Znaczy plus jest taki, że jak dyktujesz i mówisz Catherine, to nigdy ci nie zaproponuje czegoś, co jest
To jeszcze jest inna rzecz, bo on jeszcze używa twoich kontaktów, więc kiedy na przykład powiesz Robi, R-O-B-I jako imię, to on sprawdzi twoje kontakty i jeśli znajdzie imię kogoś, kto brzmi i pasuje, że imię pasuje do kontekstu wypowiedzi, to on wstawi to imię, nawet jeśli nigdy nie zostało napisane przez ciebie w ten sposób poprawnie, nie? To taka ciekawostka.
Okej. To ciekawe, ciekawe rzeczywiście. To przyjemne rzeczy. Ale wróćmy do Apple'a.
Tak. To ja mogłem Apple powiedzieć,
Computers Incorporated.
Tak.
Chciałbym podzielić się swoim entuzjazmem do jednego z początkowych fragmentów konferencji. Po tym, jak usłyszałem o tym, że HomePod Mini to jest świetne urządzenie, które tam wprowadza dobry dźwięk do wielu domów i tutaj mamy nowe doznania w tych HomePodach i nowe doznania w słuchaniu, to tak stwierdziłem, interesujące, zobaczmy, co rozwinęli.
HomePod
i rozwinęli.
Mini 2 zrobili.
Tak, albo może jakieś nowe feature'y, coś tak. Są. No jak no za nowe feature'y mamy 3 nowe kolory, no to faktycznie są nowe feature'y.
Absolutnie. Dźwięk z niebieskiego brzmi dużo lepiej.
Ten rozjazd między tą obietnicą przed i realizacją był akurat dla mnie chyba najbardziej z całej konferencji spektakularny, jeśli chodzi o niedowiedzenie moich oczekiwań.
Tak, ja też myślałem, że się doczekamy dużego, nowego albo coś takiego. W sensie, don't get me wrong, gdybym teraz wiedział, że jest więcej kolorów i kupowałbym nowe HomePody do domu, to fajnie, bo prawdopodobnie nie wziąłbym białych, które są, znaczy są spoko, ale absolutnie granatowy, jak najbardziej pomarańczowy, żeby sobie do biura koloru dodać. Nie, w sensie kolor zawsze spoko.
Ja tylko dodam fun fact. Nie wiem, czy zdaliście sobie sprawę z tego, że teraz wszystkie HomePody Mini mają takie kolory, jak, uwaga, kamerki Acara G2H. Dokładnie wow. Takie same i to bardzo podobne odcienie. Więc jeżeli ktoś jest fanonem i na przykład w kolorach już ma powybierane kamery do odpowiednich pomieszczeń, to teraz może sobie dobrać do tego HomePody i
białe.
Wszystko będzie ładnie wyglądać.
Mam białe kamery, mam białe HomePody.
No ale gdybyś miał żółtą, ja mam żółtą na przykład, no to a białego ale... HomePoda, więc to zupełnie do siebie nie pasuje. Więc
nie pasuje,
muszę
absolutnie.
Coś z tym zrobić, no.
Straszne, straszne, naprawdę, wiesz? Dużo
ale
lepiej
nadal
to
chyba
mogłoby.
Miniaków u nas też nie ma, nie?
Nie ma. I nie. Strasznie mnie to wkurza. Tak samo z tymi pikselami, że ich też nie ma. Bo ja akurat, nie że mam się zamiar rzucać teraz na to, żeby HomePody kupować, ale fajnie było móc je po prostu kupić, wiedząc, że działają jak działają. Wiesz, co chodzi? Ja bym chciał kupić je tak normalnie w legalnej dystrybucji, a nie, że muszę sprowadzać z zagranicy, żeby móc sobie spokojnie HomePoda w domu mieć.
Szczególnie, że
te HomePody naprawdę całkiem nieźle działają jak za tą cenę, bo one kosztują chyba 500 zł, tak? No oczywiście biorąc pod uwagę fakt, że to jest mądry głośnik w kontekście, że to jest, może działać jako hub w domu i tak dalej, no to są fajne sprzęty.
No jasne, że tak. No. Nie wiem, dziwi mnie trochę to ograniczanie, szczególnie wyjęcie nas z dystrybucji, szczególnie, że... Bo
to jest czysta nienawiść.
Ja bym zrozumiał to, gdyby faktycznie... No, bo nie wiem, czy słyszałem kiedyś takie tłumaczenie, ale chyba raczej od strony Google'a, jak jeszcze tam sprzedawali jakiś sprzęt, już teraz nie pamiętam który, ale chodziło o to, że nie mogą za bardzo sprzedawać sprzętu, który nie działa w natywnym języku danego kraju, nie? No bo no po polsku nie pogadasz z Siri, po polsku z asystentem Google'a już pogadasz, ale na telefonach, a na tych Google Home
co to
Mini to
kolejną
właśnie
rzeczą.
Nie wiem, czy jest to już, czy nie ma. Już
no ja nie mogę
pogubiłem
z Sonosowym
się.
Google'owskim asystentem, bo to jest Google'owski, to tylko
no to,
po angielsku.
To nadal to nie działa, okej.
Okay. Zresztą muszę wybrać angielski, kanadyjski, bo jeśli spytam o pogodę, to nadaje w Fahrenheitach.
O, to też przyjemnie. Więc no to jest to trochę absurd, że na telefonie możesz, a na głośniku nie możesz, gdzie no przecież to jest tylko software. Jakby dlaczego one ze sobą nie rozmawiają? No ale dobra. Więc jakby przecież HomePody Mini są w Niemczech, a nie pamiętam, czy Siri akurat gada po niemiecku, ale są, na pewno są dostępne w krajach, w których angielski nie jest pierwszym językiem. Nie? Albo pierwszym językiem jest taki, który nie jest obsługiwany przez Siri. Mogę się założyć. Więc to jest trochę nieprzyjemnie, nie wiem, jakoś tak czuję się cyfrowo wykluczony, ale to też nie pierwszy i nie ostatni raz, więc jakby trzeba się przyzwyczajać. Chociaż wydawałoby się, że niektóre, że jakby nasz rynek jest zauważany przez Apple'a, szczególnie była taka ważna konferencja, w której chyba rok po wprowadzeniu Apple Pay'a chwalili się cyferkami, że tyle i tyle tam ludzi korzysta i faktycznie tam na slajdach pojawiła się Polska, bo my oczywiście jak wszelkiego rodzaju płatności zbliżeniowe, czy w ogóle zaawansowane technologie do płatności, to my jesteśmy pierwsi i faktycznie bardzo fajnie im statystyki zrobiliśmy, więc było się czym pochwalić, no to żeśmy się pojawili. No ale szkoda, też uważam, że akurat no, takie sprzęty jak HomePod Mini, kurczę, no, to nie jest jakieś nie wiadomo co, żeby nam tego nie dawać. Bo to, że na przykład Siri nie działa na Apple TV, no to jakby jest zrozumiałe, powiedzmy, w teorii, ale no, przecież mogę do niej mówić po angielsku, to tak jakby mi na telefonie wyłączyli. No nie wiem, jakoś to dziwne.
No więc mamy HomePody Mini w różnych kolorach, mamy Apple Music.
Tak, ale mamy AirPodsy.
A, no mamy AirPodsy.
I to też jest muzyczka. AirPodsy trójeczka, czyli zrobili upgrade tych zwykłych AirPodsów, zwykłych, i bardzo zbliżyli je tak naprawdę do AirPodsów Pro.
Tak naprawdę na pierwszy rzut oka różnią się tylko tym, że Pro mają gąbkę w sobie, tą, znaczy, nie wiem z czego, gąbkę w cudzysłowie, jest, no ten taki plastikowy element, który wchodzi w ucho.
Silikon, ale tak.
Silikon, dokładnie, a te zwykłe nie mają i pewnie będą orzechowi lepiej w uszach siedziały.
Tak, Pro są dokanałowe, a nowe dokanałowe nie są, ale form factor mają dokładnie, a właściwie chyba nie dokładnie, ale wydaje mi się, że dokładnie taki sam. No. Różnice pomiędzy nimi są, faktycznie są takie, że no Pro mają wyciszanie tła, którego te normalne AirPods trzeciej generacji nie posiadają, ale to są fajne słowa. Ja chyba miałem taką, przez myśl, że ej, a może to byłyby słuchawki, które byłyby dla mnie troszeczkę lepsze, że wygodniejsze i tak dalej, ale za każdym razem, kiedy wsiadam do tramwaju czy do pociągu i klikam sobie na AirPodsach wyciszenie tła, to ten pomysł od razu wypada mi z głowy, no bo jednak przywykłem troszeczkę do tej wygody, że one tap away i cały świat znika, tutaj niestety tego nie będzie. To co tak naprawdę tam się w nich zmieniło, to jest bateria jest dużo lepsza, w sensie dużo więcej możesz wycisnąć z nich czasu słuchania.
Ciekawe przez ile miesięcy, nie?
Właśnie, bo ja chciałem powiedzieć, że zawsze te baterie mnie oszukiwały i nigdy mi się w życiu nie udało ani razu nie zrobić tego zapowiadanego, nawet po wyjęciu mnie go prosto z pudełka.
Mnie też zawsze to oszukiwały. Natomiast czym się różnią trójki od dwójek w kontekście feature'ów, to jest to, że trójki, czyli te nowe, które się pojawiły, obsługują spatial audio. Czyli faktycznie trakują, gdzie jest twoja głowa.
Dolby Atmos. Też,
Tak. Dolby Atmos też mają.
Tak,
więc
do Apple Music zapraszamy.
Do Apple Music. Znaczy nie tylko, do Apple TV też.
Okay.
Tak, do tych filmów, które obsługują. No.
Jak mówiłeś o tym, że przeszła ci przez głowę myśl o AirPodsach trójce, to myślałem, że pójdziesz w kąt taki, że rezygnujesz z tego pomysłu, bo popatrzyłeś na cennik, że one są droższe niż w wielu przypadkach AirPodsy Pro teraz, które można spokojnie pewnie dorwać taniej niż
te zwykłe. To druga sprawa, ale wiesz co, bo ja też... nie wiem, myślę, że to są fajne słuchawki i podejrzewam, że gdybym miał kupować jako pierwsze słuchawki, to pewno poszedłbym w tej trzeciej generacji, ale szczególnie jeśli mówisz o tym w tym kontekście, że faktycznie, przecież Pro, które mam, kosztowały chyba 800 zł.
Tak, to jest 200 zł mniej.
Tak, to jest 200 zł mniej niż te słuchawki kosztowały. No, tak. To trochę bez sensu, ale mogą być wygodniejsze dla wielu osób, nie?
Poza tym też umówmy się, że są też HiPodsy, które kosztują zwykle 600, normalnie w sklepie 249, a z moim kodem macie za 129. Nie wiem, bo tak czekałem na waszą reakcję, ale myślałem, że będzie bardziej...
HiPodsy?
Ja nie słyszałem tego.
A nie słyszałeś o tej dramie? Bo znaczy... było takie coś, że influencerzy masowo polecali takie cudo, które tak, na AliExpress okazało za 15 nie? złotych słuchawkami po prostu bezprzewodowymi, które zerżnęły cały design z AirPodsów.
Ja po prostu nie wiedziałem, że się tak nazywają. Ale tak, dramę słyszałem. To oczywiście.
Nie polecam kupować HiPodsów, jeśli...
HiPodsów. Nie, no kurde. Ja widziałem...
Że z moim kodem macie...
No to ładne, to bardzo ładne, Andrzejku. Widziałem kiedyś, ale to chyba jakieś tam oficjalne albo Huawei'a, albo któregoś innego producenta, czy tam Xiaomi. Właśnie design bardzo podobny, tylko okazywało się, że te jakby to, co wystaje z ucha i jakby jest pociągnięte, było dużo większe niż w tych AirPodsach jedynkach. Taki, ale naprawdę masywny taki kawał plastiku wystawał. I to ewidentnie widać było, że kurczę, to nie jest jednak AirPods. Tak, ale
HiPodsów w ogóle nawet nie wysyłali, to już nie to, że sprzedawali sprzęt za 15
to
złotych, za 129
złotych.
Tak, to jeszcze nie były wysyłane, więc niesamowita akcja. Więc myślę, że... Ale to ciekawe, bo też pokazali całą rodzinkę teraz, czyli te AirPods dwójki są cały czas jakby wliczane do tego, co zdaniem Apple'a powinniśmy kupować.
Bo one są $50 tańsze, więc...
Tak. Więc są też te trójki Pro i no i Pro Maxy. Że Pro i Max to już się trzeba wprowadzić spokojnie do słownika,
chyba tak.
Jak nam zabraknie słów.
Ja na te... Pamiętacie, jak mówiliśmy, że to jest głupie słuchawki za 3000 zł, nie? I one tak samo jak AirPods Pro, o których przed chwilą mówiliśmy, że można je kupić za 800 zł, tak i AirPods Max bardzo często, bardzo mocno są w promocjach, w sensie chyba najniższa cena to było 1700. Dokładnie. 1700 zł.
Nie wiesz. Dobre tak, książki nie. Nigdy nie zmieniają cen.
Bo wiedza w środku się nie dezaktualizuje przecież. No, ale AirPods Max dotaniały do takiego stopnia, że mogą być rozważane tak samo jak Bose, czy to jest Sony WH-MX4, czy coś takiego. No bo to jest podobna półka w tym momencie już.
No to ja tylko to powiem, że ewidentnie im nie idą, bo...
To prawda.
Jakby naprawdę rzadko się zdarza, że sprzęty Apple'a tak szybko po premierze, no bo ile, rok minął?
Rok. No ale one są bardzo drogie, tak po prostu, no umówmy się, to są słuchawki za...
2800, nie?
No.
A teraz już a te zniżki rzeczywiście są. No to wiesz, 800 na słuchawkach, to jest duża... różnica i uważam, że wynika z tego, że po prostu zalega na magazynach. No.
I można je kupić normalnie na przykład na Allegro, nie że u Janusz Słuchawek z 12, tylko normalne sklepy sprzedają AirPodsy w cenie tamtych, czyli właśnie pisz AirPods Max, bo akurat miałem wyszukiwanie. Awans 2129. Jakiś super sprzedawca Januszek z 12, śmieje się, Kar 4 VIP, 1999 zł. Nie? A akurat to jest koleś, który sprzedaje i one będą za 120 dni u mnie. Dobra,
to na cenę jest dramatem. Tak. Wchodzisz, kurde, fajna cena, za 190 dni. A w komentarzach produktu jest, znaczy w ocenach tego produktu jest, warto było czekać. Tak się takie coś widziałem, jak na iPady patrzyłem. No,
słuchajcie tego.
Warto było
właśnie
pół
widzę,
roku poczekać.
Właśnie widzę słuchawki, tylko że bez faktury VAT.
No to troszkę się zmienia sprawa.
Za 1200 zł.
To myślę, że to kradzione.
Tak, oczywiście. Natomiast, no dobra, to takie, gdzie legitne są, to można spokojnie za 1900 zł, 1750 widzę, że to jest jakaś też powszechna cena. Już są poniżej 2000 zł ewidentnie. Więc...
Ponoć są to bardzo dobre słuchawki w ogóle. Oprócz tego, że znowu ponoć, bo nie miałem ich w rękach, tylko oglądałem sporo recenzji, mają beznadziejne etui, które jest kompletnie bzdurne.
Biustonosz taki, no.
Tak. Więc tutaj jest chyba ich największą wadą, no i oczywiście trzeba być zanurzonym w ekosystemie Apple'owskim, bo poza nim niby można, ale po co?
No, znowu prowadziwszy dyskusję, za często jeżdżę pociągami i tak dalej, żeby nie szerować audio. To jest tak super feature w ogóle. Sprawdziłem najtańsze na Allegro w tym momencie i faktycznie są za 1,999 można kupić szare. Cała reszta kosztuje... Co to jest? Aha, na pewno faktura VAT, okej. Okay. No to za, można z fakturą VAT za 1797 zł, AirPods Max, szare, Space Gray, Warszawa, AS telefony. Nie znam człowieka, ale generalnie 1800 zł można mieć AirPods.
Jak AS, to można zaufać.
Tak. Jak piwo sprzedają, to i AirPods sprzedadzą.
Tak jest. Tak jak Carrefour, VIP, też pewnie samochody opitala, to i AirPods sprzeda.
Dobrze.
Ale no nie, jeszcze przecież main course, jak to się mówi w amerykańskim języku. Do brzegu. MacBooki Pro. I wiecie co? Ja wymyśliłem dla nich hasło reklamowe.
Słucham. Interesuje mnie bardzo ty kreatywny człowieku. Słucham cię.
Hasło reklamowe nowych Maców brzmi następujące. It's good to be Mac.
Bo Mac is back.
Mac is back. I uważam, że no, po bardzo długich lawirowaniach i kombinacjach zupełnie niepotrzebnych, za które Apple był hejtowany bardzo słusznie zresztą, no jednak złamali się, posłuchali po prostu ludzi i zrobili coś takiego, co im się, myślę, bardzo spodoba. Bo mamy wszystkie złącza, mamy czytnik kart SD, mamy HDMI, mamy przyciski MagSafe, ludzie. Mamy przyciski zamiast touchbara. Tak jest.
No, słuchawki, złącze jacka.
Złącze jacka, które podobno ma tam nawet podbicie jakieś, że można podłączyć całkiem sensowne słuchawy w ogóle.
Czy ja mogę kontrowersyjną rzecz powiedzieć, że mnie na przykład powrót tego MagSafe'a jakoś tak super nie zjarał.
A mnie na Maxa.
Ja pamiętam, że był wspaniały...
To jest najlepszy feature z Apple, z Mac Air,
ale z drugiej strony ja na przykład trochę przywykłem do tego, że wszystkie sprzęty ładuję po prostu na USB-C. Mam w tym momencie w każdym pokoju po prostu jedną ładowarkę 70-watową USB-C. Bo one są... to są takie malutkie... malutkie pchełeczki, te ładowarki można kupić tam, które mają właśnie 70-60 W i możesz w tej sytuacji po prostu porozkładać sobie w każdym pokoju i ja teraz niezależnie gdzie pójdę, jest ładowarka albo do iPada, albo do Maca. Mam też takie na przykład, widzisz, i to jest super. Ja wiem oczywiście, że MagSafe będzie można włożyć do ładowarki USB-C. Ale zobacz, to jest moja ładowarka USB-C.
Jak to włożyć? Powiedz jeszcze raz.
To znaczy MagSafe nie jest już tak, jak kiedyś było, że kupujesz brick i do tego on jest kabel od razu włożony i jest MagSafe.
A, czyli po prostu to MagSafe jest kabel USB-C z jednej strony, a z drugiej MagSafe. Tak, tak. No to idealo, no to o co ci chodzi?
No po prostu to jest dodatkowo...
To o co ci chodzi, człowieku?
To chodziło o to, że to jest druga końcówka.
Najlepsze to podłączenie.
Druga końcówka.
Ale to jak
tak,
raz zahaczysz
o
to nogą, to ci
się
raz zahaczenie nogą ci się zwraca.
I komputer za 30 000 w pizdu poleci.
Tak. A ja w ogóle też nie lubię mieć kabli na zewnątrz, więc to też nie jest zastosowanie, no ale to już jest kwestia bardzo prywatna. No ale to panowie, ja mam tutaj inne hasło reklamowe, hasło mam antyreklamowe w sumie, jak wyzwałeś na pojedynek. To ja mam tutaj takie hasło.
Ja też będę miał takie jedno hasło.
Are you really a pro?
O, dobre, jest... bardzo dobre. Drapie, no.
Tak, to fajne, myślę, że to jest najważniejsze pytanie dla ludzi, którzy się zastanawiają nad tym komputerem.
Jest to prawda i ja mówię na to nie.
Ja też zdecydowanie nie.
Kiedyś bym powiedział, że pewnie tak, a tak naprawdę nie, a dzisiaj już mówię... Nie.
Bardzo się cieszę, że mam komputer, który nie wydaje dźwięku. Będę też super szczery. Jak trochę liczyłem na to, że jak pokażą te nowe procesory, to powiedzą, a tak, by the way, to nowe iMac-i które wyglądają dokładnie tak samo jak te iMaki, które są, tylko mają nowe procesory i to miałem tak, o fajnie, to ja bym wtedy sprzedał mojego MacBooka, bo mam iPada jako przenośny komputer i wtedy bym w domu miał iMaca. Ale oni niczego takiego nie zrobili, więc ja właściwie szczęśliwie zostaję tak jak jest i nic nie muszę robić.
Znaczy ja myślę, że zrobią.
Zrobią, na pewno.
Oczywiście, ale to... w przyszłym roku, nie? No.
Tak, ale absolutnie nie jestem pro. Ja absolutnie nawet przez sekundę nie pomyślałem, że to by był komputer, który chciałbym kupić. W sensie, to by był komputer, który chciałbym oczywiście mieć, jak najbardziej, ale broń Boże, nie chciałbym za niego kiedykolwiek płacić.
Tak. Bo warto to jest mieć. Jednak... Zresztą to było moje pytanie, Orzech, na ciebie, jak na żywo sobie komentowaliśmy niektóre rzeczy. Czy kiedykolwiek na M1 zabrakło ci mocy? Zabrakło ci czegoś, nie?
Ja ty też chyba odpowiedziałem, że nie.
Tak.
Mówmy się, mi nie zabrakło nawet mocy na iPadzie R, więc tak, dlaczego my tu mamy mówić o tym, że ma zabraknąć mocy na M1?
Tak. Aczkolwiek ale... wróćmy do tematu, bo to jest naprawdę, wydaje się być zajebisty komputer.
Oni zrobili coś
komputer.
Niesamowitego. To, zrobili,
to
oni
jest
zrobili
pojebane.
Coś takiego. Bo tak, pamiętacie M1, że była pojebanym procesorem? To zrobiliśmy tak. M1 Pro, która jest to jeszcze
jest
bardziej pojebanym.
Razy
po czym pokazali to wszystko i mówią, a tak, by the way, to zrobiliśmy coś jeszcze bardziej pojebanego, bo zrobiliśmy jeszcze bardziej pojebany procesor. No. I to było szalone. I to było wspaniałe, bo to było tak, jakby pobili kogoś procesorem M1 Pro, po czym stwierdzili, a teraz to ci jeszcze usiądę gołą dupą na twarzy i pokażę ci M1 Max. No jak zaczęli pokazywać porównania procesora z racji tego, że ma też 64-gigabajtową, możesz mieć w środku grafikę, porównanie procesora do kart graficznych, oczywiście
laptopowych, tak?
Tak, ale kart graficznych, nawet dedykowanych kart graficznych laptopowych, no to oni zużywają 100 W mniej prądu i mają tyle samo powera, nie?
Czyli kupując MacBooka Pro oszczędzasz.
Jak nie wydasz, to stracisz.
Tak jest.
Oszczędzisz na prądzie.
Wiecie, no, prawda jest taka,
Bitcoiny
że faktycznie...
możesz kopać bardziej efficiently.
No właśnie nie ma niestety żadnego minera sensownego na Maca. Sprawdzałem oczywiście. Ale no, trzeba przyznać absolutnie, że jeżeli chodzi o naprawdę ludzi pro, czy to są kreatywni ludzie, robią muzykę, chociaż... W sumie muzę zrobisz też na Erze z M1 bez żadnego problemu. Przecież już przy M1 się chwalili, że tam w tym Pro Toolsie, czy tam nie ich jest, Boże, jest Final Cut Pro Tools, czy no nieważne, no ten nie do muzyki ichni. Że możesz tam ustawić po prostu, wiesz, pierdyliard ścieżek i one mogą jednocześnie lecieć i tak dalej. No to przy tym M1 Max, no to w ogóle jest, kurde, absolutnie mind-blowing. I rzeczywiście jest absolutnie kosmiczne to, że na przykład dla ludzi, którzy zajmują się renderowaniem jakichś tam trójwymiarowych rzeczy, czy jakichś animacji super zaawansowanych, to dla nich to jest po prostu złoto. Absolutnie. Tylko ciekawi mnie, i to mnie zawsze ciekawiło, bo to nie jest pierwszy raz wcale, że tak się dzieje, że oni ten nowy procesor, dwa nowe procesory de facto, ładują do sprzętu przenośnego. Znaczy, i to jest ciekawe, że, no bo wiecie, no, wydaje się, że jednak tak zwani profesjonaliści czy pro-userzy generalnie Maca, no to oni siedzą w tych studiach tam wideo, powiedzmy, czy koloryści na przykład, no to oni mają raczej maszyny stacjonarne. Przychodzą do pracy, mają milion ekranów, wszystko pięknie i tak dalej, i jest komputer stacjonarny i oni sobie to robią tam na miejscu. I ciekawe jest właśnie to, że nie wiem, czy to jest na zasadzie pokazania, jakiego mają wielkiego pytonga, że jesteśmy w stanie wrzucić tak potężny procesor do sprzętu przenośnego, więc
tak,
teraz...
który ma 14 cali.
Tak, i że teraz uwalniamy tych profesjonalistów od tych biurek nieszczęsnych i od tych miejsc, w których do tej pory siedzieli i możecie to robić, kurde, nie wiem, no na plaży nawet. Czy to o to chodzi, o taki przekaz? Może tak. Ale właśnie ciekawe, że tak potężne procesory pojawiają się jednak w sprzętach przenośnych jako pierwsze, nie? No bo tak. Zakładam, że to będzie teraz rollout do innych sprzętów i to jest oczywiste, ale że właśnie jako pierwsze pojawiają się w laptopach, Wow. No to... I to nie jest pierwszy raz. To znowu przecież M1 tak samo i z Intelami było w sumie podobnie. To właśnie MacBooki Pro były te pierwsze, które dostawały wyższą konfigurację, jeszcze lepsze procesory i dopiero później to wszystko trafiało dalej do sprzętów stacjonarnych, chociaż tam trochę ten podział był większy, no bo wiadomo, Mac Pro miał te Xeony, Intele, które w ogóle były niedostępne w żadnych innych sprzętach, no różnie to bywa. Więc no, jest to absolutnie ciekawe, że właśnie to jest sprzęt przenośny. Mega to jest wszystko szybkie. Bardzo ciekawe, że nie rozróżniają de facto już wersji 14 i 16 calowej. To jest naprawdę spoko, że właściwie no to są takie same sprzęty. Właściwie tak. Więc no to dobrze, bo teraz wiesz, to ja nie lubię tego w iPhone'ach na przykład, że to właśnie do tych największych ładują ci najlepszą kamerę. Dlaczego?
Tak jest.
A może ja nie mam takiej kurde ręki jak Paweł Orzech wielkiej.
W ogóle a propos kamery, to w końcu się okazało, że da się zrobić Full HD kamerę w komputerach Apple'a. Co no, prawda tak. Potrzeba jest do tego osobnej wyspy.
I Maca Pro, i MacBooka Pro.
Tak, i MacBooka Pro. Ale to, Wojtek, to co mówiłeś, było moją pierwszą i główną myślą, którą cały czas się bije. Mhm. Jak wiele zastosowań jest, nawet powiedzmy o tym M1 Pro, a już nie mówiąc o M1 Maxie,
no,
które masz w przenośnym komputerze. Mhm. Bo ja się zastanawiam, czy jeśli jesteś reżyserem kina akcji, ale takiego już hiper duż wysokobudżetowego,
no.
Nie?
No.
Że robicie efekty specjalne, to może dzięki temu jesteś w stanie widzieć to na żywo, jak to się będzie działo, może. Może. Ale znowu, to jest chyba, wracamy do mojego pytania. Jak bardzo pro jesteś? Bo jak renderujesz, to myślę, że no M1 Pro w MacBooku Pro jest spoko, aczkolwiek ja na miejscu osób, które na przykład zajmują się wideo i tak dalej, chyba polecałbym im poczekać na Maca z tymi nowymi procesorami, bo wydaje mi się, że na większym ekranie jest to po prostu dużo przyjemniej robić, bo i to tak,
no wiesz,
i tak raczej
masz
jest
MacBooka
to zabawa.
Pro, którego możesz po prostu podłączyć do monitora, właściwie do trzech monitorów Apple Pro Display XDR i do tego jeszcze dla pewności, żebyś mógł czuć tak jak się jak oglądasz, to wrzucić sobie na 4K telewizor przed siebie, bo też go możesz podłączyć, nie?
No, możesz, ale ja nie jestem jakimś gigantycznym fanem podłączania laptopów do monitorów. Szczególnie
ale
na przykład...
Bardzo dużo osób, Andrzejku, korzysta z komputera w ogóle tak, że on jest zamknięty i masz podłączony tylko przez USB-C.
Tak, tylko zawsze z tym zamknięciem był problem, bo ja kiedyś tak robiłem z AR-em moim starym. Co prawda nie wiem, czy się zmieniło, jak to się zmieniło, ale on się strasznie nagrzewał, jak był zamknięty i był podłączony do monitora. To wyobraź sobie, że ty renderujesz film w 8K.
Bo nie mógł się wiatrować, a teraz te komputery są ewidentnie stworzone, znaczy, że akurat R na przykład w ogóle nie ma wiatraków, nie? Więc to jest inna sytuacja. Tak,
ewidentnie stworzony do bycia zamkniętym.
Tak, tylko że wyobraź sobie, że renderujesz jakiś taki bardzo gruby film i masz go zamkniętego, podłączonego do monitora, to moim zdaniem
no nie,
on nie
no
da
nikt,
rady się
nie,
nie podgrzać.
Myślę, że nikt tego by nie robił w ten sposób, nie?
No więc dlatego
znaczy w teorii
też mi się...
można, bo on chyba powietrze zasysa już nie z klawiatury, bo rzeczywiście te stare MacBooki miały system chłodzenia polegający na tym, że on zasysał powietrze zimne jakby przez klawiaturę do środka i wypuszczał je jednym, to chyba z tyłu, a teraz on po prostu zasysa je z boku. Chyba z boków i wypuszcza tyłem, jakoś tak. Zresztą na tych grafikach, które były na konferencji, oni pokazywali dokładnie ten airflow, jak to powietrze przelatuje i na pewno nie było zasysane przez klawiaturę, więc w teorii w tym clamshellu właśnie w trybie zamkniętym on powinien się tak samo efektywnie chłodzić jak otwarty. Szczególnie, że wiesz, on wyłącza wtedy monitor swój własny wbudowany, więc ma ten jedną rzecz mniej grzejącą. Więc no, w teorii myślę, że to nie powinien być problem. I bardzo dużo ludzi pracuje właśnie w taki sposób, że mają sobie stację roboczą w domu, gdzie właśnie jednym kabelkiem USB-C podłączają sobie do komputera wszystkie potrzebne jakby zewnętrzne urządzenia, takie stricte domowe. A jeżeli jest taka potrzeba, wypinają ten jeden kabelek, biorą to, laptopa pod pachę i wiesz, i pracują sobie na mieście gdzieś.
Okazuje się, że można iść jeszcze poziom dalej i mam nadzieję, że lada moment będę miał do testu taki monitor, że on de facto jest hubem USB-C. To znaczy masz jeden kabelek z monitora, który podpinasz sobie do na przykład Maca i to jest jednocześnie dla niego ładowanie i też... W samym monitorze masz wyjść wiele USB i tak dalej, i tak dalej, po to, żeby na przykład mieć wszystkie rzeczy podłączone, dysk i w ogóle. Więc no jak przychodzisz i wpinasz po prostu komputer, to możesz mieć podłączone od razu klawiaturę, myszkę, przełożyć ci się monitor na drugi, znaczy na ten duży monitor, do tego podłączą ci się wszystkie peryferia, które chcesz mieć i tak dalej. Więc to jest super. Znaczy, bardzo to, bardzo tak, bym chciał to przetestować.
To jak najbardziej, wiesz, jest sposób pracy i myślę, że właśnie do tych sprzętów będzie to absolutnie powszechne, że podpinasz zewnętrzne monitory duże i wiesz, i pracujesz na tej maszynie tak, jakbyś pracował na komputerze stacjonarnym, ale masz tą opcję, że po prostu możesz go wziąć pod pachę i on ci faktycznie wytrzyma bardzo długo na baterii i będziesz mógł robić nadal te same rzeczy de facto, tylko na mniejszym monitorze, więc no...
Wiadomo też, że to się wiąże z pewnym podatkiem do zapłacenia za tę wygodę i czy za tę możliwość w postaci tego, że musisz mieć odpowiednio dobry kolorystycznie monitor, żeby oddał te, jeśli jesteś tym pro użytkownikiem, żeby oddał te wszystkie barwy i nie przekłamywał i tak dalej, więc robi się z tego droga impreza, no bo zmierzając ku końcowi, no to warto o tym wspomnieć, że tak jak Orzech miał w koszyku AirPodsy, to ja miałem w koszyku najdroższą wersję Maca Pro z M1 Maxem, MacBooka Pro z M1 Maxem, z 8-terabajtowym dyskiem.
To już jest chore, okej?
Okay? Ale z drugiej strony, jak wiesz,
niektórzy mają takie, takie dyski NASy. Sieciowe w domu, NASy z 8-terabajtami.
Wiem, ale wiesz, jak renderujesz filmy w 8K, no to one pewnie trochę zajmują.
No to prawda,
no, 32 tysiące złotych, 200.
Znaczy... Rozmowa o cenach MacBooków i w ogóle sprzętów Apple'a to jest taka, wiesz, szczególnie jeżeli mówimy o sprzętach, które faktycznie są bardzo dedykowane dla osób, które no, na tych sprzętach zarabiają. No to wiesz, dla ziomka, który potrzebuje sprzętu za 32 tysiące, to ja myślę, że ten sprzęt to mu się zwróci po miesiącu może. Wiesz, jakby to już są zupełnie inne poziomy przychodów, inne poziomy właśnie potrzeb sprzętu. No podejrzewam, że wiesz, kupując MacBooka on i tak zaoszczędzi, bo gdybym miał mieć komputer o podobnych parametrach stacjonarny, czy nawet przenośny, przenośnego nie znajdzie. Jakby nie ma niczego takiego na rynku, nie? Tak lekkiego, wiesz, i tak sprawnego, a jeżeli w ogóle pracuje na macOSie, no to w ogóle zapomnij. Więc wiesz, no to oczywiście, że jest podatek do zapłacenia, ale znowu, no, osoba, która się decyduje na taki komputer, myślę, że może sobie na to pozwolić i wcale nie będzie ją boleć jakby kieszeń, żeby wydać takie pieniądze, bo po prostu to jest narzędzie pracy. No, ja zawsze tak mówiłem, że narzędzia pracy powinny być takie, że nie powinny ci przeszkadzać w tej pracy. Nie? A ten komputer bardzo długo nie będzie przeszkadzał nikomu w pracy.
Tak, ale to znowu pamiętając o tym, że ja też mógłbym wykorzystać ją w pracy, żeby przeglądać strony internetowe i wchodzić do Excela i on by na pewno świetnie się w tym sprawdzał i bym go używał w pracy, ale jednak naprawdę jeśli nie wykonujecie zadań graficznych, super montaży i tak dalej, to przemyślcie, czy wam takie cudo jest aż potrzebne, ale kim ja jestem, żeby mówić, kto jak ma wydawać pieniądze, nie Pawełku?
Tak.
I Orzech właśnie klika kup teraz niechcący. Zupełnie tak, przypadkowo w aplikacji, kurna.
To wziąłem Maxa.
Machnął
się. Śmieje się. Pro.
Tylko
pro wystarczy.
Ja zostaję z MacBookiem, z którym jestem szczęśliwym człowiekiem.
A wiecie, co ja bym chciał z tym MacBooka Pro sprawdzić? Nowego? Mm. I nie wiem, czy nie pójdę do sklepu, żeby jak już pewnie przyjadą. Ciekawy jestem tych głośników.
A, właśnie, to jest też jedna rzecz, o której się... Bo ja się zawsze śmieję, jak słyszę o przenośnych komputerach, no, albo nawet stacjonarnych, że tam, o, jaki super mamy głośnik, się czujesz jak w kinie, tak, czy cokolwiek.
Ja pamiętam, jak Orzech mi puścił muzyczkę z tych z Era, to właśnie z M1, czy jakiś inny to był? Nie pamiętam teraz.
Ja ci kiedyś puszczałem muzykę z Pro 16.
A, 16-calowego Pro, tak.
I on miał dobre głośniki.
Dobre głośniki. Ja mówię, kurde, dobre głośniki. A teraz one mają 80% więcej basu, co w przypadku tak małego sprzętu wydaje się absurdnie w ogóle absurdalne. Więc tego jestem ciekawy, a to pewnie sobie sprawdzę w jakimś tam iSpocie. Oczywiście słuchanie muzy na głośnikach w ogóle to nie o to chodzi, nie? Jakby zapomnimy. Tak samo nagrywanie instrumentów muzycznych w ogóle wbudowanym
jak
mikrofonem.
Jak pani siedziała i grała na gitarze, tak, na profesjonalistkę i nagrywała. Tak, totalnie na pewno tak będzie nagrywała na wewnętrzny
totalnie
głośnik.
Totalnie tak to działa, totalnie
studyjna
tak to wygląda.
Jakość, mordo.
Co prawda na pewno ten mikrofon jest jakiś 800 razy lepszy, ale polecam dla jakości nagrań na mikrofon wewnętrzny w komputerze. Ostatni odcinek jest z podcastu przez pierwsze 12 minut. No,
ja tylko powiem, bo ta szesnastka miała całkiem niezły ten mikrofon.
Oni już wtedy mówili, nie, no, że to jest spoko, studio, tam wiesz,
tak,
great.
To jest tak, że ten mikrofon to był mikrofon, w którym ja się nie wstydziłem rozmawiać na konferencjach po prostu przez telefon, przez komputer, nie?
No, zresztą niby... jest jeden odcinek nagranego podcastu, ten specjalny, w którym ja nagrywałem na mikrofonie z M1, bo nie miałem tego zestawu, do którego teraz mówię, i nie było jakoś fatalnie, tragicznie, jak o tym wiesz i przybliż sobie ten mikrofon do mordy, a nie tak jak ja w zeszłym tygodniu miałem jakieś 3 metry od niego i spokojnie mówiłem. Ale no wciąż są te pewne ograniczenia, że znowu, jeśli traktujesz to jako profesjonalny sprzęt, to nie nagrywaj i nie odsłuchuj tego z głośników.
Myślę, że to wiesz, bardziej jest tak, że jeżeli jesteś muzykiem, to wpadnie ci do głowy jakaś tam melodia czy coś, zagrasz to szybko i nagrasz w GarageBandzie i po prostu później i tak pójdziesz do studia i nagrasz to na poważnym sprzęcie, a tak możesz dać ludziom do posłuchania w lepszej jakości, niż gdybyś to nagrał telefonem, nie? Jakby no, tak mi się wydaje.
Dobrze, tyle.
To ja myślę, że możemy powiedzieć stop, to już jest koniec, nie ma już nic. Ta piękna panna filiżanka, dziękujemy wam bardzo serdecznie za ten odcinek z podcastu. Słyszymy się oczywiście niedługo w After Darku, lub jeśli nie, to słyszymy się za tydzień. Ciao!
Pa!
Jest Was Podcast, czyli gadżety i bzdety.